Psycholodzy zbadali, że obecność ptaków sprzyja zachowaniu zdrowia psychicznego. W ich świecie wyjątkowo dużo się teraz dzieje i dosyć łatwo możemy to podejrzeć. Obserwowanie budzącej się do życia przyrody daje wiele radości. W Ekosferze dziś porozmawiamy o ptakach, które już przeleciały, co one robią i jak je ściągnąć do ogrodu. Zapraszam do 15. Gośćmi w Ekosferze są dziś Anna Suchowolec i Jarosław Banach z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wystarczyło kilka promieni słońca i trochę wzrostu temperatury i niebo zaroiło się już od ptaków. No właśnie, czy wszystkie już powracały?
Nie, ciągle jeszcze mamy na co czekać. Migracje trwają. Tak naprawdę to dopiero się zaczęły. Jeszcze wiele gatunków do nas doleci. Na pewno wszyscy zwrócili uwagę na to, że pojawiły się już bociany. Więc to jest taka zapowiedź wiosny. Kiedyś nawet wierzono, że bociany są taką faktyczną zapowiedzią wiosny, ponieważ bocian, kiedy przylatywał, miał ze sobą klucze do otwarcia ziemi. Więc w momencie, kiedy pojawiał się bocian, dopiero zaczynała się wiosna. Ale tych objawów wiosny możemy szukać już dużo wcześniej. Już nawet na początku lutego pojawiają się pierwsze ptaki, których nie było u nas zimą.
No właśnie, które pierwsze przylatują z tych naszych ptaków?
Jednym z pierwszych jest skowronek. Już w lutym, kiedy jeszcze są śniegi, zawieje, zamiecie, to już ten dzielny mały ptaszek jest u nas. Żurawie też są jednymi z pierwszych. I potem pojawiają się już kolejne ogromne stada gęsi, wielogatunkowe stada gęsi, które już rzeczywiście zwracają uwagę i wszyscy widzimy, że te gęsi w dolinach rzecznych, tutaj u nas w Dolinie Narwi czy Biebrzy, już się pojawiły. I to już jest znak, że będzie coraz ciekawiej.
A które ostatnie z tych właśnie takich, które gdzieś żyją blisko nas?
W ogóle sprawa, który ptak jest pierwszy i ostatni, to zaczyna się trochę rozmywać, bowiem coraz więcej ptaków podejmuje próby zimowania w kraju i czasem mamy kłopoty z stwierdzeniem, czy ta czajka, którą obserwujemy, to ona już przyleciała, czy jeszcze nie odleciała. Oczajki tutaj są takim dobrym przykładem tego, że klimat się jednak zmienia, bo czajki bardzo wyraźnie przyspieszyły okres, kiedy przylatują. Kiedyś przylatywały, główna fala przychodziła w marcu, teraz już w lutym, a już nawet pod koniec stycznia zdarzają się czajki w Polsce, które przylatują, a oprócz tego co roku regularnie próbują zimować. I my czasem nie wiemy tak do końca, czy one są, bo już przyleciały, czy też po prostu nie odleciały, tego nie zauważyliśmy. Takim klasycznym przykładem problemu, jaki to powoduje, to jest bocian. Mamy co roku dużo takich zgłoszeń. W skali kraju to jest ponad 100. Tak naprawdę to nie oznacza oczywiście, że to ponad 100 bocianów próbuje zimować, bo to często dotyczą tego samego ptaka. One na ogół się kręcą, więc są notowane w różnych miejscach, a że są charakterystyczne, rozpoznawalne i trzymają się blisko człowieka, więc są wychwytywane. I te obserwacje w związku z tym mamy dość pełne. Nie wiem, ile to jest ptaków, ale co roku kilkanaście ptaków podejmuje próbę zimowania. Na ogół sukcesem. Wszyscy w Białymstoku byliśmy w tym roku podekscytowani bocianem wasilkowsko-jurowcowym. Przy przyjeździe kolejowym sobie trzymał się dwóch gniazd przez całą zimę. On był wyjątkowo stacjonarny, jak na zimującego bociana. Nie ruszał się w ogóle z tamtego terenu. I sobie całkiem fajnie radził, sam polował, sam się utrzymywał.
Głównie nie potrzebował pomocy po prostu.
Do momentu, kiedy przyszły te śniegi pod koniec. To rzeczywiście to jest dla bociana krytyczny moment. On tam może mieć kłopoty z polowaniem czegoś pod śniegiem, ale było mnóstwo życzliwych ludzi, których serdecznie pozdrawiamy, którzy dostarczali mu naprawdę dużo jedzenia i to trzeba przyznać fachowo, tam poczytali chyba w internecie, rzeczywiście było takie odpowiednie dla niego. Czuję, że to teraz najgrubszy bocian w regionie, który do tego, dodajmy, pierwszy na miejscu, więc ma najlepsze miejsce zaklepane. Niewątpliwie wygrał.
I nie będzie chciał już latać więcej do ciepłych krajów.
Jesteśmy bardzo ciekawi. Może tak być, że on wygrał, na tym skorzystał, na pewno jest do przodu. Taka podróż to jednak jest wysiłek, to są niebezpieczeństwa. Jego to minęło.
Wy go obserwowaliście przez cały ten czas, kiedy był tutaj, tak na wszelki wypadek.
My i mnóstwo innych osób, bo mieliśmy regularnie telefony. Wszystkich prosiliśmy o momencie dojazdu do pracy, żeby obserwować, czy jest z nim ok. Bo dopóki jest tak się porusza, on nie będzie tam zbytnio energiczny, nie ma po co, oszczędza też energię, ale dopóki nie widać, że coś jest nie tak, ma owiste skrzydło, kuleje, kuśtyka, jest osłabiony, to oczywiście nie ma sensu podejmować interwencji, nawet właściwie zgodnie z prawem nie wolno. Więc nie było takiej potrzeby, natomiast zachęcaliśmy wszystkich do obserwacji, sami też jeździliśmy na wszelki wypadek podpatrzyć, co tam się dzieje. Miseczka od czasu, jak się pojawił śnieg, zawsze tam była pełna, bocian szybko się nauczył, gdzie ona jest i że nie warto się od niej oddalać szczególnie. No, historia zakończyła się akurat happy endem.
No, ten bocian akurat przeżył sobie między dwoma gniazdami przy pomocy ludzi, natomiast wiele bocianów coraz częściej podobno gniazduje też na wysypiskach, bo tam jest im ciepło, tam mają też zapewnione jedzenie.
Nie tyle gniazduje, co żeruje, trzyma się.
Żeruje, tak.
No, jest to niezła kopalnia jedzenia. Może to nie brzmi elegancko i romantycznie, ale pociany głównie polują na szczury, których tam jest dużo. A oprócz tego wyciągają jakąś tam padlinę, czyli jakieś tam mięso. No niekoniecznie dla niego jest to najodpowiedniejsza rzecz, no ale niewątpliwie pozwala przetrwać. Na Półwyspie Iberyjskim bociany tam się dość nieźle przystosowały i w dużych ilościach trzymają się wysypisk. U nas jeszcze nie, z tego co tam się interesowaliśmy. W sezonie owszem, są tam jakieś pojedyncze bociany, ale po sezonie jak odlecą, to bocianów tam nie ma, więc chyba nasze jeszcze tego nie odkryły.
Tak się rozgadaliśmy trochę o bocianach, ale wróćmy jeszcze do innych ptaków, bo są ptaki, które u nas zostają, które u nas są cały czas.
Najczęściej nam wędrówki kojarzą się z przelotami do ciepłych krajów, ale nie zawsze chodzi o ten przelot do ciepłych krajów, bo okazuje się, że Polska jest takim ciepłym krajem dla niektórych gatunków ptaków i są takie ptaki, które zimą pojawiają się właśnie u nas i są tylko zimą, jak na przykład jemiołuszki, czeczotki. Są to ptaki, które możemy zaobserwować tylko w określonym okresie roku, czyli zimą. Pojawia się też myszołów włochaty, więc gatunki północne wybierają ten teren jako bardziej zasobny
ciepły
i odpowiedni.
Kraj.
Tak, jesteśmy, też możemy być ciepłym krajem. Są też takie sytuacje, kiedy nie zauważamy, że miała miejsce migracja, bo widzimy gawrony przez cały rok, ale to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to są nasze gawrony, czy nie. Rzeczywiście tak po wyglądzie wyglądają jak nasze, a okazuje się, że nasze uciekają bardziej na zachód, a u nas pojawiają się te populacje wschodnie. Więc to, co widzimy przez cały rok, też niekoniecznie musi być... nie muszą być to te same osobniki. No i faktycznie są też ptaki, które nie migrują. Są gatunki, które możemy przez cały rok u nas obserwować. Szczególnie w mieście są to takie ptaki osiadłe jak wróbel, mazurek, które rzeczywiście cały rok nam towarzyszą.
Dlaczego ptaki w ogóle migrują? Czy nie lepiej zostać i tam sobie żyć? A one tam lecą tyle kilometrów, tyle spalają energii, przelatują zmęczone, tam się posilają tylko i potem wracają z powrotem do nas, do gniazd.
To jest fajne pytanie. Robią to, ponieważ im się opłaca. Dlaczego im się to opłaca? W przypadku migracji wiosennych, no sprawa wydaje się dość oczywista. Pojawia się tutaj wiosną ogromne środowiska, dziewicze, w których nie ma konkurencji, w których nie ma drapieżników. No nic, tylko przyjeżdżać i korzystać. Gdyby nie korzystały, nie dolatywały, to by nie wykorzystały tego potencjału. Jest to taka oczywista rzecz. Mówimy o samym żywieniu i konkurencji, natomiast jest jeszcze druga korzyść, taka mniej oczywista, natomiast bardzo istotna, której sobie nie za bardzo zdajemy sprawę. Wynika to z geografii i astronomii trochę. Mianowicie w okolicach równika dzień i noc trwają przez cały rok tyle samo, po 12 godzin. To się nie zmienia. Natomiast w okresie wiosennym na półkuli północnej, a migracje dotyczą głównie półkuli północnej, może potem powiem dlaczego, wiosną dzień jest znacznie, znacznie dłuższy. Im dalej na północ, tym dłuższy, aż na biegunie mamy, prawda, w okresie przesilenia wiosennego dzień przez całą dobę. Oznacza to, że ptaki mają więcej czasu na żerowanie i na karmienie młodych. I jest to bardzo realny czynnik, potwierdzony na wielu gatunkach, na wielu badaniach. Rudzik pospolity ptak w całej Europie na południu swojego zasięgu nad wybrzeżem Morza Śródziemnego wykarmia 4 młode, a na u nas w Polsce gdzieś tak o 5, natomiast na północy w Skandynawii, w Szwecji daje radę wykarmić 6, czyli 50% więcej, bo mniej więcej o tyle jest też dłuższy dzień. Proszę pamiętać, że to są w okresie wiosennym dość istotne różnice. W Krakowie dzień jest krótszy niż w Białymstoku, ponad pół godziny. Takim niewielkim tylko odcinku jak Polska. Więc są to istotny czynnik, który powoduje, że ptakom się opłaca tu przelatywać, one tutaj więcej wykarmią młodych. Zimą, jesienią jest trochę inna motywacja. No oczywiście byłoby fajnie, po co latać, zostańmy tutaj. No ale no nie każdy jest w stanie przetrwać w tych warunkach. Tutaj w tym momencie pojawia się taka kalkulacja. Oczywiście one nie siedzą, kalkulują, rada gatunku się nie zbiera, tylko to no, mechanizmy ewolucji szybko same automatycznie wyregulują. Jeżeli ryzyko wędrówki jest mniejsze niż ryzyko śmierci w wyniku zimowania, to ptaki będą podejmowały wędrówkę. W innej sytuacji odwrotnie. Mało tego, sprawa jest dość plastyczna i to często się zmienia w zależności od płci, wieku, od serii zimy. To pokazuje, że gatunki są elastyczne i naprawdę to łatwo może być kształtowane. Stwierdzono w przypadku wielu gatunków kosa, rudzika, zięby, że seria ostrych zim powoduje, że bardzo zmniejsza się liczba ptaków podejmujących próbę zimowania, a z kolei seria łagodnych powoduje, że tych ptaków przybywa. No, oczywiście te, które zostają, wygrywają, nie ryzykują podróży. W przypadku łagodnej zimy są pierwsze na miejscu, zajmują najlepsze terytoria. Oczywiście mają więcej młodych, ta populacja zaczyna rosnąć. Długoterminowo to oczywiście wytwarza pewną strategię dla gatunku. Generalnie to owadożerne raczej odlatują, no bo zimą jest trudno owady, albo przestawiają się na roślinożerne niektóre gatunki, w większym stopniu ludzi, który jest bardzo owadożerny. Zimą z kolei przestawia się w dużej części na pokarmy roślinne i dzięki temu sporo go może zimować. Natomiast te, które nie są w stanie tego zrobić, jaskółki, jeżyki, muchołówki, takie klasyczne owadożerne, które latają, łapią dodatkowo latające owady, no, których zimą w ogóle nie ma, no to tu zimą nie miałaby żadnych szans, one w związku z tym przylatują jako jedne z ostatnich i odlatują jako jedne z pierwszych.
Czyli ptaki sobie dobrze kalkulują, co im się opłaca, a co nie, no tak zresztą jak to jest w przyrodzie.
Tak, ewolucja to oczywiście, to jest okupione tysiącami, milionami istnień. Dobór naturalny wytwarza pewne strategie, które wygrywają albo przegrywają. Jeśli przegrywają, to są oczywiście eliminowane.
Przy okazji migracji warto jeszcze wspomnieć o takich ekstremalnych gatunkach, jakim jest na przykład rybitwa popielata, która gnieździ się na północy Eurazji czy północnej części Ameryki Północnej, czyli naprawdę skrajnie północy, a migruje na zimowiska praktycznie na Antarktydę. Więc co roku pokonuje nawet 38 tysięcy kilometrów.
Podróż dalej się nie da.
Tak, dalej się nie da. Trwa 4 miesiące, czyli praktycznie przez 8 miesięcy w roku jest w trasie. Jest to już takie naprawdę ekstremalne, ciekawe przykłady.
Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj Anna Suchowolec i Jarosław Banach z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawiamy o ptakach, o tych, które już przyleciały, co robią, o tych, które jeszcze do nas lecą. Rozmawialiśmy przed piosenką o tym, dlaczego ptaki wracają, czy nie lepiej zostać w tych ciepłych krajach. No i nie powiedzieliśmy jeszcze, dlaczego zjawisko migracji dotyczy w zasadzie półkuli północnej.
Tak, no powód jest w sumie to dosyć banalny, jeżeli popatrzymy na globus. Mianowicie no, migracja ma sens w przypadku klimatu zmiennego, umiarkowanego, kiedy jest ogromna różnica między wiosną, latem i jesienią i zimą, gdzie dostępność pokarmu, siedlisk jest bardzo zmienia się w trakcie roku. A więc no, w przypadku tropików to nie ma tam zbyt dużych różnic, dlatego tam migracji też ptaki tropikalne za bardzo nie migrują. Tam raczej migracje są innego typu, na przykład związane z opadami. I to jest na przykład w Australii, to jest w Afryce, to nie dotyczy zresztą tylko ptaków, bo na pewno wszyscy mamy w pamięci te obrazy setek tysięcy migrujących antylop i zebr w Kenii, Tanzanii, przekraczających tą rzekę. To jest migracja wywołana właśnie opadami. Podobnie to będzie z ptakami. Natomiast takie sezonowe pomiędzy no, kontynentami mają sens tylko w przypadku stref umiarkowanych, gdzie ta dostępność pokarmu etc. się bardzo zmienia. Okazuje się, że na półkuli południowej właściwie nie ma takich lądów w klimacie umiarkowanym. Jest ich bardzo mało. Więc nie ma też tych takiej motywacji do wędrówek. Są oczywiście również, ale to nie będzie taka skala jak półkula północna, gdzie lądów jest na półkuli północnej bardzo dużo.
Czy klimat ma wpływ na migrację ptaków? No myśmy już trochę zaczęli mówić o tym. Czy w ogóle jest takie pojęcie jak dobry klimat dla ptaków?
Każdy ptak ma swoje optimum, do którego jest przystosowany, do którego ma dopasowaną strategię, budowę, behawior i tak dalej. I oczywiście on podąża w pewnym sensie za tym klimatem. Jeżeli klimat się zmienia, to on będzie podążał, będzie szukał tego swojego optimum. To oczywiście nie do końca polega na tym, że on powiedzmy leci, bo ma informację, że gdzieś jest ciepło, to działa na tej zasadzie, że tam, gdzie klimat się zmienia na niekorzystny, to ta populacja zaczyna się kurczyć, a tam, gdzie się zmienia na bardziej korzystny dla niego, to tam zaczyna ta populacja rosnąć. I tak się oczywiście dzieje cały czas, na przestrzeni wieków, tysiącleci. I teraz też się zmienia. Ja wspomniałem o tym, na przykład ta czajka, która wyczuwa, że jest łagodniejsza zima, więc przylatuje wcześniej, więc oczywiście zmieniają się terminy przylotów, ale też zmienia się troszkę skład gatunkowy. Trochę jest to spowodowane oczywiście tym, że człowiek zmienia krajobraz, a trochę tym, że zmienia się troszkę klimat. I inne gatunki zaczynają odkrywać, że w Polsce da się żyć. A inne z kolei odkrywają, stwierdzają, że trochę
czyli,
za bardzo.
Czyli ma wpływ klimat też tak. na zmiany zasięgu występowania, że tak, na przykład gdzieś przestają się pojawiać określone gatunki, a pojawiają się gdzieś, gdzie do tej pory się nie pojawiały.
Tak naprawdę, jak się zastanowimy na przykład nad takim wróblem, który wydaje się naszym gatunkiem, że to jest nasz wróbel związany z
Polską,
wszędzie go widzimy, tak naprawdę jest to gatunek południowy, który do nas przywędrował. Więc faktycznie te zasięgi się zmieniają w czasie i czasami już możemy zapomnieć, że coś jest gatunkiem, który pojawił się później.
Uznajemy za nasz, bo go uznajemy, ciągle
widzimy. Uznajemy, że to już jest nasz gatunek.
Chociaż wróbli jest podobno coraz mniej.
W ogóle to jest niezła ciekawostka. Wróble to jest gatunek tropikalny, przywędrował do nas oryginalnie gdzieś z Indii. Opanował cały świat, jest to przypuszczalnie najbardziej rozpowszechniony gatunek na świecie. Częściowo dostał się na kolejne kontynenty jako pasażer na gapę, częściowo podbijał kontynenty z niezłą prędkością, co jest dość niezłą ciekawostką, bo wróble zasadniczo silnie osiadły, ale okazuje się, że młode ptaki, tak a propos migracji właśnie, jednak są takie dość przebojowe i potrafią wędrować kilkadziesiąt kilometrów, osiadlają się i potem następne. Stwierdzono, że tak w tempie kolonizowane są nowe wyspy. Kilkadziesiąt kilometrów co roku zwiększał się zasięg wróbla. Pokonywał oceany, bo on przelecieć absolutnie nie jest w stanie oceanu, jest słabym lotnikiem, ale na pokładach statków, pasażer na gapę, podbijał kolejne kontynenty. Tu i ówdzie był przewożony przez człowieka, bo osadnicy czuli na przykład nostalgię i chcieli mieć te ptaki, które śpiewały u nich na polach, więc przywozili ze sobą. Motywacja bywa czasem niewiarygodna. Ustalono z imienia nazwiska osadnika Nowej Anglii, czyli w Stanach Zjednoczonych obecnie, który był wielkim fanem dzieł Szekspira i chciał mieć wokół siebie wszystkie gatunki ptaków, o których Szekspir wspomniał w dziełach swoich. A było ich grubo ponad 20. Szekspir, to okazuje się, był niezłym przyrodnikiem. On tam wiele gatunków ssaków i ptaków.
Miłośnikiem ptaków, ornitologiem.
Tak, słowik to ani skłodzonek się zrywa, już mamy dwa gatunki. Więc on chciał mieć te wszystkie 22 i między innymi tam sprowadził wróbla, chociaż wróbel chyba już tam był tak czy siak, natomiast w ten sposób skolonizował kontynent północnoamerykański szpak. Dokładnie prześledzono, łatwo rozpoznawalne, jak on sobie świetnie radził w kolejnych latach, przez zwiększał swój zasięg. I wróbel w tej chwili jest praktycznie na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, na większości wysp i jest to najbardziej rozpowszechniony gatunek. Skorzystał na tym, że nauczył się żyć blisko człowieka, korzysta z tego.
Mówimy o tym, czy klimat ma wpływ na migrację ptaków. Mówiliśmy o zmianach terminów przelotu, o zmiany zasięgów występowania, a liczebność właśnie, jak wpływa klimat na liczebność ptaków?
Jeżeli myślimy o zmianach klimatu, to nie chodzi nam tylko o to, czy temperatura jest większa czy mniejsza, ale też co ze sobą te zmiany niosą, w jaki sposób wpływają na siedliska. Już w tym roku możemy zaobserwować, że jest naprawdę bardzo sucha. Ta pokrywa śnieżna, która była zimą, była niewystarczająca i to już ma wpływ na ptaki, na to, jakie miejsca lęgowe są dostępne, czy one są bezpieczne. Jeżeli jest więcej wody, to ptaki lęgnące się na ziemi czują się bezpieczniej, bo nie ma takiego dostępu drapieżników. Też zmienia się baza pokarmowa, więc tak naprawdę te zmiany klimatu wpływają na i miejsca lęgowe, i na żarowiska ptaków, i przez to także na ich liczebność.
Gośćmi w ekosferze są dziś Anna Suchowolec i Jarosław Banach z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawiamy o ptakach, które już przyleciały, co teraz robią. No właśnie, po kolei spróbujemy bociany.
Jeszcze lecą. Przedwczoraj widziałem stado nad Puszczą.
Bo ja już widziałam sporo gniazd zajętych, więc ja już tak uznałam, że praktycznie mogły wszystkie przylecieć.
Mają różną drogę do pokonania, bo tak naprawdę lecąc w stronę zimowisk, to niektóre zatrzymują się już na etapie Etiopii, niektóre lecą jeszcze dalej, a najdzielniejsze docierają nawet do RPA, więc ten powrót też odpowiednio musi
się rozciągnąć. No właśnie, to jak z tymi bocianami? My sobie omówimy po kolei, które powracały, co się u nich dzieje, ale zacznijmy od tych bocianów. One teraz budują gniazda, tak? Tak. Znaczy dobudowują, bo w zasadzie to wiele przelatuje, mamy tych gniazd bardzo dużo.
Tak, no bociany są tutaj w korzystniejszej sytuacji niż wiele innych ptaków. Nie muszą budować gniazda od podstaw. One zajmują
swoje.
Najchętniej swoje, wydaje się tak, generalnie swoje, ale czasem też jak mają swoje własne, nie bardzo, a sąsiad ma jakieś
fajniejsze,
tak, to też kiedy przylatują pierwsze, to mają szansę większą zająć, chociaż potem jeszcze dochodzi do takich przepychanek, że tu się tu własność zmienia. Koniec końców często jeszcze tego gniazda.
I to samce przylatują pierwsze i czekają na samice, przygotowują ten dom, jak to jest?
Tak, na ogół samce są trochę wcześniej. Więc one nie muszą budować tego gniazda na ogół od podstaw. Natomiast oczywiście ta wyściółka i tak dalej, to jest zbudowane. Nanoszą po kilka kilogramów, kilkanaście kilogramów w ciągu roku jeszcze materiału. Także to gniazdo ciągle rośnie.
Gniazdo może ważyć nawet do tony. Nawet liczyliście jako ptownie niedawno.
No, rekordista zmierzonych przez nas około 150 gniazd w ciągu ostatnich 2 lat ważył ponad tonę 400. Więc takie gniazda to rzeczywiście potrafią rosnąć gigantycznych rozmiarów. Natomiast średnio to mają gdzieś tak 400 kg. No, dodajmy też, że to nie dlatego, że bociany nie mają możliwości budować więcej, ale ponieważ w naszych warunkach to są z reguły budynki, słupy, drzewa, a więc konstrukcje, które mają
ograniczony
udźwig.
Nie utrzymają tego.
Tak, więc albo gospodarze sami zwalają to gniazdo, albo ono się samo zwala, albo kończą łamie się gałęzie.
Zauważyłam w naszym ogrodzie, akcencie białostockim, akcencie zoo. Są tam dwa bociony, które przezimowały u nas, bo one nigdy nie polecą. Natomiast budują gniazdo na ziemi, na takim ściętym kawałku drzewa. Czy to gniazdo tam może rzeczywiście powstać w takim miejscu? Czy to instynkt im podpowiada, że trzeba, natomiast one tego gniazda nigdy nie zbudują?
Podejrzewam, że w ich przypadku jest taka sytuacja, że nie mogą latać z powodu tych kontuzji, które odniosły, a instynkt budowy gniazda pozostaje. Więc budują tam, gdzie mogą, czyli na ziemi. Ale dodajmy, że nie jest to takie też bardzo niezwykłe w świecie bocianów. U nas tutaj na Biebrzy mieliśmy na przykład przez wiele lat gniazdo wybudowane na stogu siana. Ono już nie istnieje, ale więc tak prawie na ziemi. Natomiast na południu Europy, w Hiszpanii, Portugalii, bociany budują gniazda nawet na takich większych głazach, skałach. Więc to jest kwestia właściwie dostępności drapieżników.
Czują się tam widocznie bezpiecznie.
Tak, zdecydowanie bezpiecznie.
Ale
tak.
Jest możliwe, żeby one tam złożyły jaja i wyhodowały młode tak blisko na widoku praktycznie, bo to jest drzewo, które jest przy płocie,
tak,
przy którym chodzą ludzie.
Nie są specjalnie tutaj jakieś...
Nie zajmują się ludźmi.
Przesadnie skromne. Żyją w końcu blisko człowieka. A tutaj jest pytanie, jaka jest płeć obydwu osobników?
No, jeden i drugi buduje, więc trudno powiedzieć. Tak. I się nie biją o te gniazdo. Które już jest trochę zbudowane.
Być może, że będziemy mieli tutaj sukces lęgowy. Kibicujemy.
Bociany, to jest jedna sprawa. Czy powracały już szpaki, jeżyki, jaskółki?
Szpaki już mamy, na jaskółki jeszcze powinniśmy chwilę zaczekać. Wiele gatunków do nas już przyleciało, ale ciągle czekamy jeszcze na pokrzewki, czekamy w zasadzie na gatunki trzcinowe. Na razie okolice rzek są ciche, ale jeszcze kilka dni i w zasadzie będzie głośno, będzie ciekawie. Czekamy na jaskółki, no i oczywiście szczególnie mieszczuchy czekają na jeżyki, które na początku maja powinny się pojawić i wtedy będą nam już tam radośnie, kwilić, właśnie jak nazwać ten głos, który z siebie wydają.
Tak, takie szturmowce z Gwiezdnych Wojen przypominają.
Tak, a szpaki. Te szpaki to też jest ciekawy
gatunek. Tak, też zamieszanie. One przeleciały, natomiast regularnie podejmują próby zimowania, na zachodniej Polsce te regularnie zimują, bo jesteśmy niewielkim krajem, ale różnice klimatyczne między południowym zachodem a północnym wschodem są dość spore. Przejawia się na przykład miesięcznym, dłuższym okresem wegetacyjnym na południowym zachodzie. Jest to taka duża różnica. To przekłada się też na przykład na zachowanie ptaków. Ale też i w Białymstoku przez wiele lat takie stadko 200 szpaków zimowało nam w okolicach ulicy Piastowskiej. Od paru lat ich nie ma. Pewno się znowu zjawią. Ten nasz klimat jest taki na krawędzi ich tolerancji. Pewno będziemy mieli też kolejne próby zimowania szpaków.
Bo szpaki w tej chwili też budują gniazda?
Te ptaki zaraz po przeleceniu, przy przylocie to pierwsza rzecz, to oczywiście zajmują terytoria, zaczynają budować gniazda, szukają partnerek. Nie tracą czasu, przystępują generalnie do rozrodu. Kruki, które nie odlatują, a są akurat ptakami niewymagającymi zbytnio klimatycznie, już mają w ogóle pisklęta, bo one...
A kawki, gawrony, właśnie te wszystkie nasze
jeszcze
takie...
nie. Gawrony składają jaja, budują się gniazda i zaraz chyba zaczną składać jaja. Apogeum, że tak powiem, kolonii gawronów to jest koniec kwietnia, wtedy jest ich najwięcej. Potem się pojawiają pierwsze straty i porzucenia lęgów. Natomiast te ptaki, które słyszymy, one śpiewają oczywiście nie dla zabawy, one zajmują terytoria. Teraz jak tu rozmawiamy, w studiu otwarte jest okno, przez okno słychać śpiewającego drodza śpiewaka. On zajmuje terytorium.
Mamy tu sporo ptaków w lasku.
Świetne sąsiedztwo. Więc zajmuje terytorium, buduje gniazdo, zaraz tam pojawiają się jaja.
Też może warto wspomnieć, że ten nakład pracy przy gniazdach u różnych gatunków jest nieco inne. Niektóre ptaki, jak nie wiem, sierpówki czy grzywacze, budują te gniazda bardzo ażurowe, nie wyglądają one zbyt pewnie, nawet śmieszne.
I nie wymagają zbyt dużo wysiłku, trochę tam
tak,
narzuca.
Tak, trochę narzuca i też tak, póki jeszcze nie ma liści, widzimy dokładnie, jak te konstrukcje wyglądają, to tak nawet jest przerażające, że tam się rzeczywiście wszystko ma utrzymać, że to jest tylko kilka narzuconych gałązek. Ale z drugiej strony są gatunki, które rzeczywiście te swoje gniazda wiją bardzo starannie, jak na przykład remis, który buduje piękną konstrukcję z roślinności, która przypomina nieco kapeć, czapeczkę,
worek.
Rzeczywiście piękna konstrukcja, która wymaga bardzo dużo pracy i nawet remis nie robi takiej jednej konstrukcji, tylko kilka. Dopiero jak jest zadowolony ze swojego dzieła, to jest rzeczywiście jego gniazdo.
Wybiera najpiękniejszą.
Samica z reguły wybiera. Dodajmy, że taka konstrukcja, to gniazdo remiza, zawieszone na takich cieniutkich gałązkach wierzby albo brzozy, jest praktycznie niedostępna dla drapieżników. Tam, no, to są zbyt cienkie gałązki, żeby jakiś
drapieżnik tak, usiadł i na się nie połamał.
Drapieżnik ani się na tym nie utrzyma, ani tam przez ten rękaw zajrzy. Także ten wysiłek ma swoją cenę, ale też ma swoje korzyści.
Mówimy o ptakach takich, które są bliżej nas, gawrony. No jeżyków jeszcze nie ma, powiedzmy szpaki, no bociany. Natomiast ptaki leśne, co w tej chwili się dzieje, też w lesie jest bardzo głośno.
Jest, już bardzo wiele ptaków przyleciało. I oczywiście
kukułki.
Kukułki przyleciały późno. Natomiast no, śpiewają bardzo intensywnie w tej chwili. Drozdy i kosy, i drozdy śpiewaki, i paszkoty, takie trochę mniej znane. Drozdy leśne. Strzyżyki, rudziki, no, jeden i drugi trochę zimuje. Sikory, dzięcioły, które z wyjątkiem jedynego, który w ogóle jest dziwakiem, krętogłowa. Wszystkie są generalnie stacjonarne i to takie dość silnie stacjonarne. Dzięcioł czarny właściwie jest tak stacjonarny, że żadnej wyspy, nawet wysp brytyjskich nie podbił. Bo już to dla niego jest zbyt duży dystans, żeby przelecieć nad wodą parę kilometrów. No i dzięcioły były tutaj zimą i w tej chwili śpiewają. No to może trudno nazwać śpiewem, bo to na ogół raczej jest instrumentalistyka. One uderzają intensywnie w rezonującą gałąź.
Perkusiści raczej bardziej.
Tak? I on rozpoznawalny, nawet da się gatunek rozpoznać. Z wyjątkiem dzięcioła średniego, to jest taki ciekawostka, że ten akurat jeden nie uznaje, zamiast tego wydaje taki dźwięk przypominający trochę śmiech. Są ponoć jakieś tam pojedyncze przypadki, kiedy ktoś słyszał bębniącego dzięcioła średniego, ale generalnie tego nie robi. A krętogłów w ogóle jest takim dziwnym dzięciołem, który ani dziupnikuje, ani wygląda jak dzięcioł i odlatuje w ogóle. Jest tak, że jedne ptaki jeszcze nie zaczną lęgów, a już inne już kończą. To jest bardzo rozciągnięte w czasie, to jest związane z wieloma czynnikami. No, wspomniałem o tych krukach. No, kruki akurat nastawiają się wczesną wiosną na żywienie padliną. No, a tej padliny jest najwięcej właśnie tak pod koniec wiosny, kiedy po pierwsze jest dużo już przylatujących, nie wszystkie sobie radzą, niektóre po okresie zimowym są osłabione i więcej ginie. Mają dostępną tą padlinę. Są na przykład takie ptaki mało znane, krzyżodzioby, które żywią się szyszkami. I tych szyszek jest zimą sporo, więc właściwie one zimą nawet mają lęgi. No a z kolei taki jeżyk no, przylatuje w ogóle do nas na początku maja, no, przystępuje do lęgów trochę później. Te młode ma właściwie w czerwcu, w lipcu one opuszczają gniazda i w połowie sierpnia właściwie większość znika, pod koniec sierpnia jakieś pojedyncze, gdzieś tam czasem się spóźnione obserwuje, już ich nie ma.
Czyli pojawiają się na krótko, ale warto wspomnieć, że odżywiają się owadami, które chwytają w locie. Więc w momencie, kiedy się u nas pojawiają, musi tych owadów być odpowiednio dużo. Czyli w tym okresie, kiedy rzeczywiście najwięcej pożywienia lata, wtedy mamy jeżyki.
Czyli one są bardzo intensywnie żyją, bardzo szybko żyją, tak. Szybko przylatują, szybko się
żyją,
lęgną.
Również, potem... Dosłownie, bo one większość życia spędzają w powietrzu, śpią w powietrzu, kopulują w powietrzu, więc, a że latają szybko, więc ich to jest szybkie życie dosłownie i w przenośni.
Gośćmi w Ekosferze są dziś Anna Suchowolec i Jarosław Banak z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A rozmawiamy o ptakach wracających. O tych, które już wróciły. No właśnie, do połowy lutego można było przenosić, usuwać, naprawiać gniazda. W tej chwili robić już tego nie możemy.
Do końca lutego?
Do końca lutego.
Tak, od połowy października. Rekomenduje się taką kosmetykę budek lęgowych, usunięcie starych gniazd. Są wtedy chętnie zajmowane, przy okazji usuwa się pasożyty.
To w tym okresie nie objętym ochroną?
W tej chwili już lepiej tego nie robić. One są, tak prawo też to reguluje, no bo po prostu jest ryzyko, że one już mogą być zajęte i będziemy płoszyć niepotrzebnie ptaki.
I to jest karane? Jeżeli będziemy naruszać ten mir.
Są restrykcje karne.
To nic nie oznacza, że w ogóle nic się nie da zrobić, jeżeli na przykład okaże się, że bocianie gniazdo nam się wali, prawda? Bo to wtedy w jaki sposób można poinformować, czy w jaki sposób cokolwiek zrobić?
Oczywiście są jakieś ekstremalne sytuacje i też są przewidziane możliwości, jak sobie z nimi radzić. W wypadku właśnie takiego gniazda bocianiego należy się zwrócić o zgodę zniszczenia siedliska, zniszczenia gniazda do odpowiedniej jednostki.
Do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i rzeczywiście w przypadkach, kiedy jest to konieczne, RDOŚ takie zgody wydaje. Ale należy pamiętać o tym, że samodzielnie, bez żadnych zezwoleń nie powinniśmy tego typu działań wykonywać.
Już w tym okresie nie można przynajmniej do połowy października przeszkadzać ptakom. One muszą robić to, co mają do zrobienia i żeby robiły to w spokoju, bez naszej ingerencji. Zimą nasi słuchacze pytają często o karmniki, jak się je robi, natomiast o tej porze roku pytają o budki lęgowe.
Powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że budki lęgowe są to zastępcze miejsca lęgowe, więc najlepiej jest zachowywać stare drzewa, drzewa dziuplaste, w których te ptaki pierwotnie mogą się lęgnąć, ale w miastach, jeżeli chcemy sobie urozmaicić jakoś życie w ogrodzie i mieć takiego towarzysza, który też jest bardzo pożyteczny w ogrodzie, bo rzeczywiście ptaki są naszymi przyjaciółmi, jeśli chodzi o walkę ze szkodnikami, to jak najbardziej możemy taką budkę lęgową zawiesić. Najczęściej, myśląc o budkach lęgowych, chodzi nam o takie budki dla dziuplaków. Takie typowe.
No właśnie, czym one się różnią? Czy tym otworem? Jaka budka dla kogo?
No tutaj, ponieważ jest trochę tych wzorów i trochę zasad, to myślę, że odeślemy słuchaczy do internetu, tam znajdą bez problemu rekomendacje dotyczące wymiarów i typu budek dla różnych ptaków, w zależności od tego, jakie chcemy mieć, to różne otwory, wielkości otworów lęgowych, różne wielkości, głębokości będą najlepsze.
Są pewne szczegóły, o których warto wspomnieć, na przykład głębokość budki.
Inna będzie budka dla nietoperzy też.
Oczywiście, mogą być też budki półotwarte, też myśląc o ptakach, nie tylko dziuplaki mogą skorzystać z budek, możemy robić budki półotwarte, budki dla kopciuszka na przykład takie półotwarte, mogą być też budki dla oknówek, jeżeli nie chcemy, żeby nam brudziły, to możemy im przygotować taką konstrukcję, do której same sobie jeszcze tam coś dolepią.
Bardziej listwa powiedzmy.
Tak, bardziej
budka.
To przypomina listwę, więc jest wiele gatunków, których możemy wesprzeć poprzez budowę budek lęgowych. Warto samemu zainwestować w taką pracę i zbudować budkę od początku, ponieważ te wytyczne rzeczywiście są dostępne. Jest to ogromna radość, kiedy się pojawia w czymś, co wykonaliśmy sami. A poza tym kupując...
A często się pojawia właśnie, czy one chętnie korzystają z takich naszych...
Jeżeli budka
budek?
Jest prawidłowo przygotowana, to jak najbardziej. I prawidłowo przygotowana będzie taką zachętą dla ptaków. Lepiej zrobić samemu niż kupować, bo często te budki są dostępne w bardzo fantazyjnych kształtach, są ładne, piękne,
właśnie,
ale niekoniecznie spełniają swoją funkcję, bo ten rozmiar otworu ma duże znaczenie w zależności od tego, jakie chcemy gatunki do siebie ściągnąć. No i ta głębokość budki, która nie pozwala drapieżnikom sięgnąć do samego gniazda. Warto też, nie wiem, czy to jest budka, które są kupowane, ale jeżeli sami robimy, to warto mieć ruchomą ściankę, to znaczy możliwość czyszczenia tej budki, czyli jakimś gwoździkiem zabezpieczyć tą ściankę przednią, żeby można było w okresie zimowym budkę wyczyścić. Dzięki temu nie wypłyca się, bo ptaki budują kolejne gniazda, nie korzystają ze starego, czyli dobudowują ten materiał, dlatego warto tam w budce posprzątać poza okresem lęgowym.
Prawdopodobnie niedługo będziemy mieli też problem z młodymi, które będą wypadały z gniazda. Wiosna to jest taki okres, kiedy właśnie i do was, i do nas pewnie słuchacze telefonują z takimi pytaniami, znalazłem młodego, co z nim zrobić, jak samemu mu sobie poradzić. Lepiej samemu sobie nie radzić, lepiej zostawić? Co zrobić z takim młodym, który wypadł z gniazda?
Najczęściej to nie jest młode, które wypadło z gniazda, tylko to są podloty. Podloty to jest taka faza życia ptaka, kiedy on już jest na tyle duży i samodzielny, że opuszcza gniazdo. Bo w tym gnieździe lepiej też nie siedzieć za długo. Tam po pierwsze jest ciasno, w pewnym momencie tam są pasożyty się pojawiają.
Są większe szanse na przetrwanie lęku, jeżeli nie wszystkie ptaki nie są razem, tylko się rozprzestrzenią. To wtedy rzeczywiście...
Więc takie większe już pisklaki, już w pełnym upierzeniu, takim niepuchowym, tylko tym już ostatecznym, opuszczają gniazdo i rozłażą się po gałęziach. One jeszcze słabo latają, natomiast siedzą tak generalnie daleko i są ciągle karmione przez rodziców. I to jest podlot. On wygląda prawie już jak dorosły, ale ma takie jeszcze żółte zajady, żółtodziób jest. Z reguły ma bardzo krótkie ogony, pod tym takie jeszcze nie wyrosły mu te sterówki do końca. To jest normalna rzecz. On sobie siedzi gdzieś tam na gałęziach, na krzaku, poza gniazdem, on tam jest karmiony. I takie ptaki najlepiej zostawić. Jeżeli się zdarzy, że spadnie na ziemię, to, no to wtedy oczywiście jest sens go podnieść i gdzieś tam na jakąś gałązkę. No wyżej, tak, żeby kot przede wszystkim nie złapał, albo pies dla zabawy. Proszę się nie obawiać zapachu. Wiele ludzi się boi, że zapach tutaj...
Odstraszy tak, później
ogóle,
matkę
w ogóle
i matka
to nie ma
nie
znaczenia. W ogóle ptaki mają w większości...
Nie ma znaczenia zapach, tak? Ludzki zapach, że to człowiek dotknął...
Przede wszystkim one tego nie poczują. Większość ptaków zmysłu węchu ma niewiele lepsze od człowieka, pomijając jakieś sępy, czy które kierują się... Ale to są powiedzmy raczej wyjątki. Także one w ogóle tego nie poczują. Jeśli poczują, to się nie przejmą na pewno. Więc spokojnie podnieść, zostawić i to jest... W przypadku podlotów to jest absolutnie najlepsze zachowanie. No chyba, że widzimy, że ptak ma jakąś poważną kontuzję.
Wracając do podlotów, to takie zjawisko, kiedy one są zabierane, bo rzeczywiście wyglądają nieporadnie i człowiek ma ochotę pomóc takiemu ptaszkowi, szczególnie, że da się go złapać, bo on jeszcze nie ma tej umiejętności ucieczki, tak jak u dorosłych ptaków. Takie zjawisko nazywamy porwaniem, tak naprawdę. Więc jeżeli to, co może nam uświadomić, co się dzieje, że to nie jest pomoc, tylko to jest tak naprawdę porwanie, bo zabieramy tego małego ptaka jego rodzicom, którzy dalej go karmią, którzy się tym takim zajmują i zabieramy go w środowisko, które jest dla niego obce. Chcemy pomóc, ale to nie jest pomoc, tylko to jest rzeczywiście porwanie.
A jeżeli spadnie na przykład całe gniazdo, tak się zdarzy, że coś tam się stanie, wichura i tak dalej, i gniazdo z jajami, czy gniazdo z młodymi już, co wtedy?
Jeżeli widzimy, że rodzice się kręcą wokół, tam z reguły wydając ostrzegawcze odgłosy, no, zaniepokojone, to można próbować gdzieś umieścić to gniazdo wyżej, przymocować i obserwujemy potem. Jeśli przylatują i dokarmiają, to jest okej. Jeżeli nie, jeżeli gniazdo jest porzucone, no to wtedy oczywiście nie ma sensu, bo to... No, oczywiście jest to proces naturalny, ale no, jest to śmierć głodowa, czyli właściwie jedna z gorszych, jakie może się przytrafić powolne obumieranie. W tym momencie lepiej jest wziąć te ptaki. Prawo dopuszcza taką możliwość, że w celu ratowania możemy te ptaki wziąć i albo dostarczamy do jakiegoś azylu, jeśli sami nie czujemy się na siłach, albo możemy próbować sami je odchować. No ogólnie jest to jakieś bardzo trudne. To wymaga tylko przygotowania odpowiedniej.
Przede wszystkim musimy wiedzieć, co mamy, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, bo dopiero wtedy możemy odpowiednio zaplanować dietę.
Tak, to jest bardzo dobra
uwaga.
Więc są
pewne takie stopnie postępowania, że najpierw wiemy, jaki to jest gatunek, potem możemy zaplanować jakąś dietę i najlepiej jednak dostarczać te ptaki do jakiegoś ośrodka, który zapewni im prawidłową opiekę i będą mogły wtedy wrócić do samodzielności.
No właśnie, gdzie do was? Wy niekoniecznie macie czas, żeby się tym zajmować i niekoniecznie macie miejsce.
Tak, no w Białymstoku jest ten problem. Nie mamy żadnego takiego typowego azylu. Większe ptaki, na przykład drapieżne, bociany, przejmuje ośrodek Lasów Państwowych Poczopku. Natomiast tak poza tym...
Informować Straż Miejską, która ma ekopatrol, który
tak,
się zajmuje.
Oni tam to... zawsze podpowiedzą, oni będą też wiedzieli. Natomiast no, staramy się generalnie takie ptaki dostarczać wówczas do Warszawy, do ptasiego azylu, które jest świetnie wyposażone, mają super fachowców, którzy naprawdę potrafią się tymi ptakami zająć, bo to ważne jest tym wszystkim. Odchować samo to nie jest trudne. To pewno każdy z nas by potrafił. To jest kwestia dostarczenia pokarmu i one tam sobie będą jadły, rosły. Natomiast chodzi o to, żeby się za bardzo nie przyzwyczaiły do człowieka, żeby sobie potem po wypuszczeniu poradziły. Pytanie jest ciągle dość otwarte, nie do końca zbadane. Jak sobie ptaki radzą po takim odchowaniu przez człowieka?
To powiedzmy jeszcze na koniec, jak przyciągnąć do nas ptaki na działkę, do ogrodu. Już mówiliśmy trochę, te budki lęgowe.
Tak, jest ale taki budki sposób... lęgowe to jest tylko miejsce, gdzie mogą mieszkać, a tak naprawdę bardzo ważne są żarowiska, bo też ptak nie zajmie budki lęgowe, jeżeli w okolicy nie będzie miał możliwości, żeby się wyżywić i wyżywić swoje pisklęta. Dlatego warto w ogrodach powstrzymać się od robienia pola golfowego, czyli bardzo niskie trawniki wystrzyżone ekstremalnie na pewno nie są niczym ciekawym dla ptaków. Warto mieć gatunki i drzew owocowych, i jakieś krzewy, coś, co może być naturalnym karmnikiem, nie tylko latem, bo też jakieś owoce, które zostają zimą, ściągają ptaki do naszych ogrodów, więc mamy takie naturalne karmniki przez cały rok. Warto zaplanować sobie jakąś taką małą, zaciszną ostoję, do której często nie zaglądamy. Rośliny rosną sobie swobodnie. I warto też pamiętać o pojnikach, o jakichś miejscach, poza tym, że ptaki...
No ptaki nie tylko jedzą, ale też i piją.
Oczywiście, też piją i dostarczenie wody jest ważne nie tylko latem, ale nawet zimą, co może się wydawać dziwne. W okresach mrozu też warto ptakom dostarczać wodę, którą mogą w bezpieczny sposób się napić, czyli nie na jakiejś samej ziemi, tylko tak, żeby jakoś nieco wyżej zabezpieczyć ten pojnik i do niego dolewać wodę.
No i kot. Pilnować kotów. Koty, jak się okazuje w kolejnych badaniach, są pionowo istotnym czynnikiem wpływającym na liczebność ptaków. Szacuje się, że polskie koty w kraju pożerają około 10 milionów ptaków rocznie. No jeżeli będziemy pamiętać, że mamy około 100 milionów par lęgowych ptaków w Polsce, to pokazuje naprawdę ogromną skalę, ogromną presję, jaką wywierają. Więc na razie nic innego nie wymyślono, żeby sobie z tym poradzić, jak trzymanie naszych sierściuchów pod kontrolą, a więc w domu, ograniczenie spacerów, co ma też swoje i zalety dla samego zwierzaka. Mamy tutaj pewność, że jakaś przygoda przykra go nie spotka. Wcześniej nie zdawaliśmy sobie z tego za bardzo sprawę, ale kolejne badania pokazują, że jest to silny czynnik wpływający na liczebność ptaków, a kotów przybywa w Polsce również.
Czyli uważajmy też na koty. Gośćmi w ekosferze byli Anna Suchowolec i Jarosław Banach z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kolejna ekosfera za tydzień. Aneta Kała-Burda. Już zapraszam.